Witamy w kolejnym sezonie produktowania, gdzie ja oraz Joanna rozmawiamy o produktach i tematach związanych z UX-em i tworzeniem produktów w mieście Warszawa, a być może nawet w Polsce i na świecie.
I w innych miastach niż Warszawa też.
Ale nie wiemy, co tam
się
dzieje.
Świat się nie kończy na Warszawie.
Nie wiemy, co tam się dzieje. A dzieją się tam równie ciekawe rzeczy pewnie jak tu, jeśli nie ciekawsze. Joanna, w zeszłym sezonie, czyli odkąd zaczęliśmy robić podcast, do momentu, w którym go przerwaliśmy robić, nagraliśmy chyba z 12 albo 15 odcinków.
Brawo my.
Brawo my.
Brawo ty. Za to, że je poskładałeś.
W tym roku zmieniamy trochę formę. Mam nadzieję, że będzie mniej montowania i pracy manualnej przy tym.
Tak,
natomiast
ale to
nie jest interesujące.
To znaczy, że będzie bardziej prawdziwie, bo bardziej nie będziemy tego ciąć i będzie wszystko, co powiemy.
Potrzebujemy światło live gdzieś umieścić
tak.
Za nami. Joanna, chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, być może spotkały cię w związku z tym, że robiliśmy ten podcast, bo zaraz będziemy rozmawiać o tym, dlaczego w ogóle kontynuować pracę nad podcastem. Czy spotkałeś się jakieś miłe historie w zeszłym roku w związku z tym?
Mnóstwo. To jest w ogóle super sprawa. Nie wiem, mam patrzeć na ciebie, czy mam patrzeć do...
Nie wiem, a czujesz lepszą więź ze mną, czy z widzem?
Szczerze? Przepraszam wszystkich widzów z tobą. Mnóstwo fajnych historii a propos ludzi, którzy bardzo mnie to zaskoczyło, słuchają wytrwale tego podcastu. Parę osób chciało się spotkać, żeby pogadać o swoich problemach, o swojej karierze, o rozwoju, o różnych bardzo ciekawych rzeczach około produktowych i bardzo chętnie się z tymi ludźmi spotykałam i cieszę się, że niektórym z nich mogłam pomóc. Mam nadzieję, że wszystkim, ale to chyba oni muszą ocenić.
Czy masz kontakt z tymi ludźmi, czy urwał się?
Różnie. Jest parę osób, z którymi mam ciągły kontakt, a jest parę takich, z którymi spotkałam się raz i potem napisali mi jakiś tam feedback na zasadzie, o super, pomogło mi to, tak w sumie dwa razy było, więc mogę powiedzieć 100%. Super, pomogło mi to i jakby już wiem, co dalej. Więc aha. Jakby nie kontynuowaliśmy, jak mówiłam, spoko, to jak będziesz potrzebować, to napisz znowu. Więc tak, można pisać, można dzwonić, można kontaktować się. A ty?
No właśnie, ja też wspominam miło, być do mnie ludzie nie zwracali się z radą, jak żyć, ale miałem kilka rozmów, w sensie po prostu lepiej i łatwiej było ludziom się skontaktować ze mną w momencie, w którym potrzebowali czegoś ode mnie, a być może ja potrzebowałem czegoś, tak jak w przypadku Voodoo oraz na przykład rozmów z juniorami. Łatwiej było mi dotrzeć po prostu do ludzi, którzy posiadają jakąś wiedzę albo mogą coś powiedzieć na dany temat. I to było super fajne, że w zasadzie ten kontakt był od razu, a nie musiałem się pytać ludzi i przez tych ludzi dochodzić do ludzi, tylko jest gdzieś społeczność tego podcastu, która zawsze kogoś chwyci, poleci albo... To było
no i
super.
I strasznie się cieszę, że tak to wyszło, aby tak się rozwijało dalej, nie?
No właśnie.
Zapraszamy.
I jakby taką wartość, którą ja na pewno chciałbym z tego podcastu wynieść, to właśnie taka lepsze połączenie z branżą UX i łatwiejsze docieranie do konkretnych ludzi, żeby z nimi porozmawiać może na jakieś tematy, które są palące dla nas jako społeczności, a być może po prostu dowiedzieć się o ciekawych projektach, które gdzieś tam są realizowane i warto, żeby inni ludzie też o nich usłyszeli.
A ja bym bardzo chciała, żebyśmy się dalej dzielili ciekawostkami, które znajdujemy, bo to jest super fajne.
Tak.
Komu mam opowiedzieć o tych ciekawych artykułach?
W takim razie odpowiedzialna za pozyskiwanie
ciekawostek. Dobra.
Bo ja być może znajduję ciekawostki, ale boję się zawsze wspominać o nich, ponieważ nigdy nie sprawdzam źródeł. Wierzę w twoją rzetelność w tej sferze.
Dobrze. To jest brzemię odpowiedzialności. Dobra. Biorę je na siebie.
Dobra. Joanna.
Kacper.
Czyli mamy ustalone, po co to robić? Oprócz tego oczywiście, że mamy fan z tych spotkań i miło jest zawsze pogadać o sprawach związanych z naszą pracą, to czy masz coś jeszcze?
No, ja bym była bardzo ciekawa usłyszeć feedback od was. Czy też uważacie, że mamy to robić po to, co zdeklarowaliśmy, tak? Czyli dla fanu, po pierwsze. Fan. Zabawa. Po drugie...
Terapia zabawą.
Po drugie, dla poruszenia tematów, które bolą społeczność, bolą bądź interesują, dla ciekawostek, które odnajdujemy, bo jest nieprzebrana ilość ciekawostek i nikt nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich, nie? Więc filtrujmy sobie ciekawe tak. rzeczy. I jeszcze co wspomniałeś?
Nie pamiętam, ale
ciekawych ludzi.
Fajnie by było, gdyby ciekawostki spływały do nas, a w sensie nie jesteśmy w stanie znaleźć 100% ciekawych ciekawostek. Nie?
Tak, więc przyłączcie się, też dopisujcie ciekawostki.
Tak. Joanna, trochę wypadasz mi z kadru, jakbyś mogła
bliżej
przekręcić. O, pięknie.
Ha.
Więc to jest jedna rzecz, co się będzie działo z podcastem Produktowanie, no to pewnie na bieżąco będziemy jakoś zmieniać i formułować to, jak te spotkania będą wyglądać. Na razie będą to nasze spotkania, gdzie będziemy po prostu dyskutować o tym, co nam się przydarzyło, albo jakie ciekawe historie usłyszeliśmy gdzieś indziej.
No dobra, to co dzisiaj? Co ciekawego usłyszałeś, Kacper?
Czy mam coś do powiedzenia? Nie, mam dużo nowinek w kontekście innych rzeczy, które robię. Mogę rzucić tajemniczą nazwą almanach UX.
Tajemnica jest.
Mogę rzucić.
No dobra, rzućmy tak.
Wódę Warszawą, który wbrew pozorom wydarzy się.
Ale zdradzisz coś więcej? Bo ja
na
nic
temat
nie wiem.
Wódu? No. Nie mogę. Nie wiem, kiedy ten odcinek wyleci, ale jakby pod maską samochodu silnik i inne części mocno pracują.
Bo wiesz, ja jak miałam piecyk, nie, i tam bułeczka dojrzewała, to trochę wypadłam z tematu, więc chętnie się dowiem, co tam.
Zupdate'uję cię poza anteną.
Dobra.
Natomiast tu na pewno dzieją się intensywnie rzeczy. Z takich około UX-owych rzeczy to zdaje się na ciebie w takim razie.
Dobra, okołoproduktowych. Bardzo okołoproduktowych, bo wczoraj byłam na festiwalu Przemiany. Super sprawa, muszę ci o tym opowiedzieć.
Bo ja zobaczyłem dzisiaj wylew jakichś informacji Naprawdę? Na Facebooku, że taki festiwal się odbywa w Koperniku.
Tak.
Natomiast nie wiedziałem, że on się odbędzie.
A to już jest któraś edycja, to nie jest pierwszy rok. I to jest, co roku jest coś fantastycznego. W tym roku jest o jedzeniu. No wyobraź sobie, Kacper, ja, jedzenie i nauka, nie?
To jest konferencja o jedzeniu?
Tak, to jest super, bo jest o jedzeniu przyszłości i o innowacjach w jedzeniu i o aspektach moralnych jedzenia przyszłości, jedzenia mięsa, ale nie tylko, w ogóle o konserwowaniu żywności, o trendach naukowych w żywieniu. No mega, i są tacy specjaliści, wczoraj po prostu ten wykład otwierający z Kurtem, a, taki, nie? Pyszny.
Czy jedzenie zbyt dużej ilości mięsa może szkodzić człowiekowi?
Podobno tak. No i było, oczywiście, że było pytanie, czy można żyć bez mięsa, no i że Kurt mówił, biologicznie można żyć bez mięsa, ale to nie jest najciekawsze, bo to jest tak już przegadane, że masakra. Najciekawsze w tym wszystkim było jego supermarket przyszłości. To jest designer, to jest produktowiec, to jest doktor, to jest filozof, ten człowiek jest po prostu wszystkim naraz i jest genialny i opracował nie tylko w formie konceptu, ale autentycznie robi prototypy jedzenia przyszłości, w ogóle różnych produktów przyszłości. No i tam na przykład od takich banalnych, ale bardzo prawdopodobnych z cyklu, że farba, której możesz sobie wybrać kolor ściany i zmienić takim kółeczkiem tam RGB w telefonie, to się nazywa in vitro meat, czyli mięso, które jest hodowane na twoim ciele i jest wegańskie. Trochę disgusting. Ale trochę super.
Na twoim ciele?
Medalion, dokładnie pomiędzy kośćmi tymi tutaj obojczykowymi.
W środku.
Jest taki medalion i tam jest pożywka. I ta pożywka jakby żeruje na twoich komórkach, jakby je replikuje i ci rośnie po prostu kotlecik.
Czyli taki nowotwór jedalny.
Taki nowotwór jedalny,
brzmi
no.
Super.
Ale no, wygląda kosmicznie, albo na przykład przezroczyste mięso w formie sashimi. Super.
Okej. Kto uczestniczył w tej konferencji?
No ona jest otwarta, to jest festiwal, więc nie konferencja. Jest otwarta i będzie teraz do niedzieli i każdy może uczestniczyć. Centrum Nauki Kopernika to robi. Ja teraz robię wygląda tak, jakbym robiła promocję tego festiwalu, ale nie jestem związana,
podobało,
ale no, jestem zachwycona nim od wielu lat, więc No więc taki, wiecie, organicznie polecam, nie? Naprawdę jest super.
Czy zmieniasz na nawyki żywieniowe w związku z tym? Albo czy masz jakieś tips, tricks na poranne...
Powiem ci tak, też troszkę rzuciłam kontrowersyjny temat, bo były pytania po tym wykładzie. Przepraszam,
uważaj
mikrofon.
Sobie
tak.
Nie szureć tu.
Przepraszam. Były pytania po tym wykładzie i mnie tak zafascynowało to in vitro mit, które sobie hodujesz na ciele i to, że ludzie byli tak obrzydzeni tym tematem, że możesz jeść coś, co pochodzi czy rośnie na ciele człowieka. O, właśnie taką mieli minę jak Sylwia tam za kamerą. Że ja akurat byłam tam z moją córką i akurat w trakcie wykładu karmiłam ją piersią. I jak były pytania, to nie omieszkałam jakby wstać i zadać takie pytanie, że jakby zastanawia mnie to, dlaczego ludzie są tak obrzydzeni czy zdziwieni tym, że można harwestować, to się nie mówi tak po polsku, ale to tak ładnie mówię, harvesting other people, bo każdy z nas kiedyś pasożytował czy żywił się innym człowiekiem, będąc karmionym piersią.
Tak. Nie każdy. Prawie. Karmienie piersią jest obrzydliwe.
Prawie każdy. Może jest naturalne.
Sylwia była wychowana na butelkach i dlatego jest taka zimna.
No tak, ale załóżmy, że dobra, większość ludzkości pasożytowała na własnych matkach.
Wysoki wiele razy.
Błagam cię.
Miało nie być.
Jezus,
miało tego nie być. Miało być bez roboty dla Kacpra.
O nie.
Tak czy siak, bardzo się Kurtowi spodobało, to pytanie się spodobało i zasugerowałam, że może ten temat hodowli mięsa na innych ludziach, tak? Bo to nie jest jakby mięso tego człowieka, tylko to jest hodowla na człowieku. Można by było...
Bogaci ludzie wreszcie znaleźli tani sposób na pozyskiwanie mięsa.
No nie jest taki tani, no ale załóżmy. I że powinniśmy popchnąć ten temat w kierunku mleka i jajek. To by było ciekawe. No, więc taki wiecie, food for thoughts.
Pan intended.
Dokładnie. Pomyślcie o wegańskim mleku z człowieka. Czy mleko matki jest wegańskie? Czy to byłby produkt, który można by było oznaczyć jako wegański?
Nie czuję się kompetentny, żeby wypowiadać się w tym temacie.
No to tak, do zastanowienia. Festiwal jest fascynujący i porusza takie tematy.
Natomiast jedzenie jest gorącym tematem. It's so hot.
Pan intended.
W związku z globalnym ociepleniem i innowacjami w obszarze.
Tak, i o tym jest cały ten festiwal. Polecam.
Czy w związku z tym...
I są nagrane te wykłady, więc można, nawet jak nie zdążycie na festiwal, to można sobie potem oglądnąć i warto.
Gdzie?
Na stronie Centrum Nauki Kopernik.
Okej. To tam wysyłamy was zaraz po tym, jak skończycie słuchać podcast, nie wcześniej.
Dokładnie. Dobra, to była moja ciekawostka. Co ciebie spotkało w ostatnich dniach?
O Jezu, Joanna. Próbuję rozwiązać temat tego, w jaki sposób kształtuje się, jak zdrowo kształtować ścieżkę kariery. Nie wiem, jak to dobrze nazwać. Postanowiłem sobie taki cel, żeby zrozumieć, na czym polega problem wszystkich wannabisów UX-owych, którzy nie mogą znaleźć pracy i narzekają na to, że ciężko jest znaleźć stanowisko juniorskie i że kupują drogie kursy i chodzą na bezpłatne staże lub płatne staże, a potem idą na tego juniora, ale to jest jakiś wycinek z tego całego rynku.
No,
to jest gdzieś tam takie ruchome piaski ludzi, którzy chcieliby zostać UX-ami, potem jest drabina w postaci juniorstwa, tych drabin jest niewiele, a potem jest nagle cała wielka masa seniorów. I postanowiłem, w sensie nie jestem specjalistą i nie jestem w stanie ocenić ekonomicznie tego, czy to jest zdrowe, czy to się dobrze rozwija, czy nasza branża się dobrze rozwija, ale pomyślałem, hej, porozmawiam z ludźmi, którzy są gdzieś tam pod tą drabiną, żeby i na drabinie, żeby dowiedzieć się, jakie są ich myśli na temat tego, jak ten system działa i czy ich wspiera, czy oni muszą z nim walczyć, czy trzeba gdzieś tam kogoś zrzucić z drabiny, żeby się dostać.
I masz już jakieś przemyślenia po tych rozmowach?
Przeprowadziłem dwie rozmowy, po których mam przemyślenia i myślę, że powinniśmy dokładniej porozmawiać o tym, jak już przesłuchasz te wywiady. Natomiast wciąż chciałbym, ponieważ rozmawiałem z dwoma chłopakami, bardzo chętnie porozmawiałbym z jakąś dziewczyną.
Dla równowagi.
Czy było jej...
Myślisz, że będą inne spostrzeżenia? Że będzie jakaś różnica?
Nie wiem, wydaje mi się, że porozmawianie przynajmniej z liczbą około 5 plus minus 2 osób.
A w ten sposób myślałam, że parytet.
A parytet? Nie, na pewno przeżycia kobiece są różne od przeżyć męskich. To biorę na klatę taką hipotezę. I wydaje mi się, że inaczej kobiety obserwują cały ten proces dostawania pracy.
Jest, no, utrzymania pracy, a potem odejścia, czy decyzji o odejściu na macierzyński, a potem powrocie z macierzyńskiego, to tak. Są, kurczę, kopalnia tematów.
Tak, natomiast, no...
Rówmy to.
I to jest ciekawe i o tym mówiłem na moim LinkedInie i w innych miejscach i też chciałbym, żeby ludzie wiedzieli, że temat jest drążony tylko w związku z różnymi rzeczami, które się dzieją.
Widzisz, przypomniałaś mi, bo jedna z tych fantastycznych osób, które się do mnie zgłosiły po poradę, tak? To, co wspomniałaś na początku, to była właśnie dziewczyna, która miała trudność z powrotem po odchowaniu dzieci. Więc jeżeli... Też jesteście w tej sytuacji. Ja teraz też jestem w sytuacji macierzyńskiego, bardzo się potrafię w to wczuć. To spokojnie możecie pisać i poruszać ten temat i chętnie o tym szerzej porozmawiamy.
Tak. No właśnie, więc jeszcze 2 miesiące temu miałem mocne zdanie na temat tego, dlaczego tak się dzieje i czy to jest dobra sytuacja, czy nie, ale dzisiaj już nie jestem taki pewien moich przemyśleń, dlatego wolałbym zebrać więcej informacji od ludzi. I na pewno fajnie byłoby też przegadać ten temat jakoś z ludźmi, którzy rzeczywiście zajmują się rekrutowaniem osób do swoich firm, bo też kilka rozmów poza kamerą miałem na ten temat i wiem, że jest ciężko, to znaczy, że nie jest łatwo z takim rynkiem, który jest zalewany w zasadzie przez ludzi, którzy kończą kursy, nie jest łatwo wydobyć tą osobę, która...
Perełeczki.
Tak, perełeczkę. I co to znaczy perełeczkę? To co to znaczy, że 90% ludzi się nie nadaje do tej pracy, czy to chodzi o coś innego? Więc to jest szalenie ciekawy temat, który zajmuje mnie.
No dobra, to co? Ja przesłucham te wywiady i następne spotkanie będzie o tym.
Tak jest.
Okay.
I wtedy sobie porozmawiamy o tym.
A dzisiaj?
I to będzie taki, myślę, po prostu temat, do którego będziemy wracać w tym sezonie.
Tak, chyba że was to nie interesuje, to dajcie znać, to wtedy przeskoczymy dalej, bo jest tyle innych tematów, o których...
Ale co innego się dzieje, Joanna, w UX-ie? Od 10 lat to samo, mobile first, mikrointerakcje, UX writing.
Ale my się nie zajmujemy UX-em, tylko zajmujemy się produktami, Kacper.
Jakby... Tym bardziej.
Co się ciekawego dzieje w produktach?
Co się dzieje ciekawego w produktach?
Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawy pomysł, który wpadł ostatnio do mnie przez przypadek w formie artykułu. To znaczy, czy kojarzy coś takiego jak plik README? Mówi ci coś plik README?
Tak, to dołączało się, jak używałem Windowsa kiedyś.
Tak, nie?
To
taki stary pomysł.
Przy pakietach instalacji zawsze był plik README, w którym autor prosił o datki finansowe albo uprzedzał, co będzie się działo podczas i po instalacji. Pełniło to rolę w moim mniemaniu takich filmów napisów końcowych w filmach.
Tak, no wielorakie funkcje. Natomiast co byś powiedział na to, gdyby twój szef dał ci plik README o nim samym?
Bardzo mi się ucieszył.
I o tym był ten artykuł.
Czasem biorę takie pliki README z LinkedInów albo z innych miejsc. W sensie nie są pewnie dobrze ustrukturyzowane. I co ciekawe, osoba wręczająca ci plik README ma pełną kontrolę nad tym, co dostajesz, a to, co jest w internecie, nie do końca nad tym panujesz, nie?
Tak, ale tutaj chodzi o to, żeby była ta kontrola. Nie? W sensie, że to jest intencjonalne z cyklu, że menadżer, szef projektu, czy ktokolwiek, kto jakby ma zarządzać, od kogo będziesz zależeć w jakiś sposób, pisze taki plik README na zasadzie, jak się ze mną obchodzić, czego ja oczekuję, czego oczekuję od ciebie, jak ma wyglądać nasza współpraca. Przepraszam, bo teraz ja miałam być od tych źródeł, nie? A po prostu ja to znajdę. Ja to znajdę i ja się z tego źródła wytłumaczę.
To jest jakaś moda z Doliny Krzemowej, czy...?
Nie, bo to był artykuł polskiego menedżera i to mi się najbardziej spodobało, że on opowiadał o tym, jak napisał swój plik README dla swoich pracowników, tylko on nie pracuje w polskiej firmie.
I czy ktoś z nas w ogóle pracuje w polskiej firmie?
I jakie były reakcje? Ludzie w Allegro? To jest polska
ludzie
firma?
W Allegro, tak.
No, ludzie w Allegro pracują w polskiej firmie.
I Roż Polska?
Śliskie. No dobra. Tak, więc znajdę ten artykuł, ja go muszę znaleźć link do niego. Nie, to też sobie poczytacie.
Ale to, o co chodzi? To znaczy, że to dobrze jest przekazać taki plik README, czy że są jakieś problemy, które ten plik rozwiązuje, czy to jest po prostu... Znaczy, forma ekspresji na swój temat.
Jest to w jakimś dobrym tonie, żeby menadżer powiedział, czego oczekuje i wyłożył całą tą sytuację do pracowników. Nie, to jest takie, że wiadomo, że się tego oczekuje w dobrej firmie z wysoką kulturą pracy. Natomiast wydaje mi się, że ten plik README jest takim fajnym, troszeczkę zabawnym formatem, w którym w sposób może nie tak formalno obciążający, ale w taki dowolny sposób można te wszystkie informacje zawrzeć w punkcikach konkretnie i potem faktycznie się do tego odnosić. I no nie jest to żadne może odkrycie roku, natomiast bardzo mi się spodobał ta idea, że to jest README. Sama nazwa README jako...
Joanna. Co się kryje w takim pliku? W sensie o czym z punktu widzenia człowieka, który zarządza zespołem?
A czego byś się spodziewał jako pracownik na przykład? Albo czy się spotkałeś, że ktoś dla ciebie taki plik przygotował? No nie dosłownie README, ale w tym guście, tym desenie.
Nie.
To czego byś oczekiwał?
Nie, nawet ty mi nic takiego nie przygotowałaś.
Nie,
ale
nigdy.
To dlatego, że tam były po prostu podmianki, a nie te. Czego bym się spodziewał w pliku? Zainteresowania? Jakiś rodzaj stosunku.
Ale zainteresowania tej osoby?
Prywatne.
A, prywatne zainteresowania, okej. Okay.
Bardzo często, szczególnie w przypadku tych wyższych osób w hierarchii, na przykład pamiętam w synchronie, kiedy Szwedzi przyjeżdżali do biura, ciężko nawet było już pomijając garnitur i to, że wszyscy mają 2,10 i ciężko rozmawiać z nimi z 1,70 m.
Ja tam nie miałam problemu, jak miałam szpilki.
Ciężko było znaleźć jakieś startery do rozmowy, bo nie wiedziałem, czy interesują, w sensie wiedziałem, że niektórych interesuje Tesla na przykład.
Czyli do small talku takiego.
Do small talku, to by się przydało na pewno.
Okej. Okay. Czyli o co cię mogę zaczepić, żeby nie było nudno, że znowu o pracy, ale żebyśmy zadzierzgnęli jakąś nić porozumienia przy kawie.
Tak.
Okej.
Okay. W sensie oczywiście można zapytać o to w ramach small talku, hej, a jakie masz hobby, ale z drugiej strony, czy każdego w każdej firmie jest.
To banalne, stanie... nie? Hej, jakie masz hobby? Szefie?
No właśnie, więc oprócz tego spodziewałbym się pewnie jakiegoś ustalenia, w sensie takiej porady, jak najłatwiej dotrzeć do mnie z ważną informacją, coś takiego.
O, kanał komunikacji, tak, to było wspomniane. To jest super ważne, czyli na przykład jeżeli coś jest pilnego, to do mnie zadzwoń, bo na maila odpiszę ci z jednodniowym opóźnieniem zawsze, nie? Bo na przykład mam taki zwyczaj, że na koniec dnia siadam dopiero do maili. Mhm. Albo napisz do mnie na Slacku, jeżeli to jest pilne, bo tam jestem cały czas, na Teamsach, a gdzieś indziej. Tak, to jest na pewno, wydaje mi się, to jest bardzo istotne, nie? Bo to chyba jest często w ogóle jakieś takie zarzewie konfliktu w firmach, że piszesz i potem, o, ktoś mi nie odpisuje. Mhm.
Tak, albo, no właśnie. Druga rzecz na pewno to jest, z jakimi problemami możesz do mnie przychodzić. Mhm. Albo jakimi problemami, rozwiązywaniem jakich problemów ja jako twój menadżer chciałbym się zajmować.
Tak, i to też jest super chyba istotne, bo często menedżerom się wydaje, że to jest oczywiste, albo że pracownicy powinni wiedzieć. Mm-hmm. Nieprawda, nie? Jakby, no tak, zdecydowanie zgadzam się też. Mhm. Czyli z czym możesz do mnie przyjść, a z czym sobie poradź sam?
Ważną
a jakbyś to odebrał, gdyby tam było napisane, że jakby przychodź do mnie z problemami, z którymi sobie sam nie radzisz.
No, jakbym wolnymi, tylko znalazł ale... jakiś problem, z którym sobie nie radzę, to wiedziałbym, aha, to mogę iść do niego, on mi pomoże.
Czyli luz, tak?
Czyli luz. Okay. Nie traktowałbym tego jako ułomie, zgłoś się.
Okej.
W ten sposób odfiltrowujemy złych pracowników.
Dobra.
No taki plik brzmi jak taki bardzo dobry start, że nie trzeba tej relacji budować na błędach i niedopowiedzeniach, tylko że rzeczywiście... Masz trochę lepsze pojęcie o tym, aha, to jest taki człowiek, on pracuje w taki sposób, mogę się... Nawet fajnie było dostać taki plik README o wszystkich twoich potencjalnych współpracownikach zaraz przed podjęciem decyzji o tym, czy chcesz z nimi pracować w zespole.
To w ogóle, może to jest w ogóle fajny pomysł, żeby każdy robił taki plik README. Czym się zajmuje zawodowo, jakby z czym do mnie przychodzi. W sumie to jest super ciekawe w kontekście takim, że jako UX designerzy pracujemy z programistami, pracujemy z obsługą klienta, z różnymi osobami. I co mnie się bardzo często zdarzało, że na przykład do mnie obsługa klienta przychodziła, czy ja bym mogła zmienić jakiś kawałek kodu na stronie. No, bardzo chętnie ci pomogę z tym dotrzeć do programisty, jeżeli to jest istotne, jakby zastanówmy się, czy to jest problem. Ale może fajnie by było, żeby oni wiedzieli, że na przykład UX-owcy to nie piszą, niekoniecznie piszą kod. Bez, tak. czasami piszą, ale że to nie jest ta ich główna rzecz, którą się zajmują. Zazwyczaj.
To nie jest rzecz główna. Nic nie jest główną rzeczą, którą zajmuje się ulica, więc...
Tak uważasz?
No dobrze. Takie mam doświadczenie.
No dobrze.
Trochę tu, trochę tam. No właśnie, a ja zastanawiam się teraz, co tylko, mi,
czy to nie jest
moim przerost...
No właśnie, czy to nie jest z drugiej strony przerost formy nad treścią? Trzeba bardzo uważać.
To zależy. Myślę, że jak się jest osobą taką hiperkontaktową, to nie jest coś takiego potrzebne, bo wystarczą dwa dni i wszyscy już wiedzą wszystko o tobie.
A ja się, nie zgodzę, bo nawet jak jesteś super kontaktowy, ty jako osoba, załóżmy jako szef, tak, patrzmy w tą stronę na razie, to to nie znaczy, że wszyscy twoi pracownicy również są super kontaktowi i że dla nich to będzie łatwe nawiązać z tobą kontakt, mimo że tobie jest łatwo nawiązać kontakt z kimś, czy o coś zapytać, czy wręcz tym bardziej, jeżeli masz wielu pracowników, jesteś super kontaktowy i bardzo dużo mówisz i dużo opowiadasz, to potem niekoniecznie pamiętasz, co komu już powiedziałeś, a co komu już jeszcze nie powiedziałeś.
Kłamstwa wychodzą.
No nie chodzi o kłamstwa, tylko chodzi o to, że już przekazałeś informację jednej osobie i w twojej głowie zostało, że przekazałeś tę informację, ale przekazałeś ją tylko jednej osobie. A w takim pliku, no to to tam jest i każdy, kto jest zainteresowany i chce, to może do niego wrócić. Ale z drugiej strony, nie, bo to jest zawsze śliskie, ktoś cię może z tego rozliczyć.
To by było słabe.
W ogóle rozliczanie jest słabe, nie? Tak generalnie, w dwie strony.
Nie, no, do takiego ćwiczenia na pewno nie można podchodzić z obawą, że ktoś będzie tego używał przeciwko tobie, bo wtedy nie ma sensu myśleć o... o rozwiązaniach, które miałyby ułatwiać komunikację, tylko wtedy trzeba myśleć o sposobie dokumentacji, który chronicie w wypadku oskarżeń.
No właśnie. I
a
to
w
jest
takich
chyba...
organizacjach chyba nie chcemy...
No tak, ale to jest chyba największa bolączka i chyba dlatego większość menadżerów tego nie robi, i tego nie kodyfikuje i tego nie spisuje, bo boi się literalnego rozliczania. A wiadomo, że rzeczy się zmieniają, sytuacje się zmieniają, więc ja chyba bym jako jeden z punktów tego readme wpisała to, że traktujemy ten dokument elastycznie, jako sugestię, a nie literalna, jakąś literalną wykładnię naszej relacji.
Joanna, pomówmy o wartościach. Jaką, jaką wymierną wartość dostrzegasz z tworzenia takiego dokumentu? To są menadżerowie, oni dostają dużo pieniędzy na godzinę, dlaczego mieliby poświęcać swój czas?
Załóżmy, że tak jest. Dlaczego mieli poświęcać twój czas na tworzenie dokumentu readme?
Tak.
Ja widzę, próbuję się wczuć w dwie strony, tak? Z punktu widzenia menadżera dla mnie wartością byłoby to, że mam pewność, że każdy, kto chce dotrzeć do informacji, którą ja chcę przekazać o zakresie obowiązków, o sposobie komunikacji, może do niego dotrzeć łatwo, że nikogo nie pominę w tego typu komunikacji, że będzie łatwiej osobom się do mnie zwrócić z pewnymi rzeczami i że to ułatwi generalnie naszą współpracę. Tak bym widziała główną wartość z punktu widzenia menadżera. Główną wartość z punktu widzenia pracownika to bym widziała, że to jest no to też dostęp do informacji, tak, tylko w drugą stronę, że ja nie muszę dopytywać, ja nie muszę poszukiwać, nie muszę się domyślać, tylko tam jest wszystko wyłożone, co to trzeba. A jak czegoś nie ma, no to wtedy ja mogę pójść i powiedzieć, że tego tam nie ma, tak? I wtedy mi powiedz. Więc to jest szansa na w ogóle rozwój naszej relacji jako menadżer i pracownik. Nie, bo to jest też jakiś...
Ale jaką masz z tego, jak policzyć wartość?
Wartość?
Tak, jak tą inwestycję...
O kurczę, a jak wymierzyć wartość inwestycji w relacje międzyludzkie?
No to jest bardzo dobre pytanie, które
bezcenna.
Zadałem
sobie. Bezcenna. To jest bezcenne, a za resztę zapłacisz kartą. Wiadomo. Nie wiem, jak ci odpowiedzieć na to pytanie. To jest najtrudniejsza rzecz, moim zdaniem, jaka jest do zrobienia we współpracy w firmie. Najważniejsza rzecz, która może decydować o tym, czy ta firma odniesie sukces na zasadzie, będzie przyciągać ludzi profesjonalnych, wartościowych, będzie do siebie przyciągać rekrutacyjnie osoby, które są najbardziej poszukiwane, najbardziej cenione, bo takie osoby są zazwyczaj bardzo dojrzałe w prowadzeniu współpracy i oczekują dojrzałego formatu tej współpracy. Więc ja bym powiedziała, że to jest jakiś kolejny krok, który przechodzi na wyższy poziom dojrzałości pracy w zespole. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, co ty o tym sądzisz?
To jest symptom dojrzałości bardziej niż... Jeżeli zrobisz plik readme, to będziesz bardziej dojrzałym liderem na przykład.
A tu się nie zgodzę, bo to wymaga od ciebie przemyślenia wielu rzeczy. Mhm. I samo to, że to przemyślisz i to spiszesz i weźmiesz za to odpowiedzialność, to jest twój wewnętrzny rozwój jako lidera, mhm. moim zdaniem. Więc jeżeli do tej pory tego nie przemyślałeś, a teraz już to przemyślałeś, no to to jest ten krok w kierunku większej dojrzałości.
Ja dostrzegam taką wartość, przynajmniej teraz w firmie, w której pracuję, bardzo ważne są relacje między ludźmi. I wydaje mi się, że mamy jakiś tam zbiór informacji na temat zespołu pracującego w firmie, natomiast są to informacje, to są takie metadane bardziej, nie? Od tego i tego roku mhm. zajmuję się tym i tym. Ciężko jest stworzyć sobie relacje z takim człowiekiem. W momencie, w którym dostajesz coś bardziej takiego personalnego, to masz wrażenie, zaczynasz się związywać z personą, z którą stykasz się w formacie pliku tekstowego albo jakiegoś kafelka gdzieś na stronie. Mhm. Więc tu dostrzegam tą realną wartość w szybkości tworzenia połączeń między pracownikami, a to wpływa, nie znam podstaw matematycznych, natomiast wydaje mi się, że im lepsze są relacje, wykładniczo zwiększa się efektywność i wydajność pracy. A na pewno zadowolenie z tej pracy.
Więc no są takie badania, zdecydowanie.
Coś wygrzebiemy z EBSCO.
Tak. Albo... Ale wiesz, to mi się wydaje dość intuicyjne, nie? To tak trochę brzmi jak Paulo Coelho, a z drugiej strony tak często jest pomijane.
Ja proponuję, żebyśmy w takim razie przetestowali to na sobie i zrobili pliki readme.
O, to jest świetny pomysł, ale readme podcastu?
Możemy, tak.
Dobra. To będzie pliki readme do podcastu i możecie ocenić. Opublikujemy je?
Tak, gdzieś pod dyskusję. Opublikujemy. Super. Gdzie jeszcze? Na Instagramie.
No, tam, gdzie będzie ten filmik, to nagranie, coś podlinkujemy.
Dobrze. To,
tam, gdzie będzie link do tego artykułu, który muszę znaleźć o plikach readme.
Może medium w takim razie. Zobaczymy. Ja chętnie zrobię eksperyment. Jak zrobiłem mój plik readme, jak to wpłynęło na współpracę z ludźmi w zespole. No dobrze, Joanna, to jest bardzo ciekawy temat. Podoba mi się to, bo dużo pracuję teraz z rekrutacją, tym jak wygląda dobrze proces rekrutacji, w tym jak może należałoby go usprawnić. Rozmawiam ze specjalistami i to wydaje mi się, że ma gdzieś w swoje miejsce w tym wszystkim.
To by było nawet ciekawe w kontekście rekrutacji. Gdybym ja jako projektant szukała pracy i napisała plik readme, jak się ze mną obchodzić, żebym była najbardziej produktywnym i zadowolonym pracownikiem?
Czy to brzmi jak element CV? Albo,
to brzmi jak element CV, jako fajny
portfolio?
Element CV, chyba tak.
Chociaż w portfolio nie ma takiego segmentu.
Jeszcze, ale może być, readme. CV, które na samym dole ma readme.
Dobra, wiesz co interesuje mnie niezwykle? To jak wy skorzystalibyście z takiego narzędzia, albo czy być może korzystacie z tego narzędzia i nie jest to nic nowego?
Pewnie w jakimś formacie, tak? Bo teraz mi szło do głowy jeszcze format. Czy to musi być plik tekstowy?
Nie wiem, ja tak
nie musi, nie?
Założyłem przez readme.txt.
Ale... No tak tradycyjnie, ale myślę sobie, jakie ma zalety plik tekstowy nad na przykład nagraniem wideo. Mhm. No, jest łatwiej edytowalny, więc powiedzmy, że może być bardziej elastyczny w kontekście czasu, żeby go zmieniać. Bo tak to nagranie trzeba było nagrywać całe od początku. Ale z drugiej strony może nagranie się, jeżeli to do celów rekrutacyjnych, to się tak szybko nie zmienia, to takie nagranie się lepiej przyswaja. Hmm.
Tak czy siak, popracujemy nad tym po naszej stronie i coś
pliki readme
wyprodukujemy. A wam damy znać o tym, jak to się już wydarzy. Do tego czasu możecie podzielić się z nami swoimi opiniami na temat tego pliku readme, gdzie? Chyba na Facebookach i LinkedInach i takich okay. miejscach.
Okej, okay. Gdzie chcecie.
Joanna, czy podejmiesz się prowadzenia notatek z podcastów? Skoro i tak musisz znaleźć.
Tak.
To możemy wrzucać na Medium i tam, to jest taka chyba praktyka podcastowa, że podsumowanie trafia na Medium.
To było sprytne, żeby mnie zobowiązać tutaj w nagraniu do tego, bo ja to próbuję zrobić od jakiegoś czasu, wiesz o tym. Dobrze, to jest poważne zobowiązanie.
Dobrze.
Tak.
Tymczasem, jeżeli jeszcze nie wiecie, to na Instagramie jest profil produktowania, gdzie wrzucamy cytaty i polecane książki i polecane firmy, jakieś tematy związane z produkowaniem produktów. Wybrnąłem?
Fantastycznie. A ja tylko zajawię temat, bo czytam super książkę teraz. Więc w następnym odcinku będę dużo mówić o przeklinaniu. I będę dużo przeklinać.
Fantastycznie. Czy weźmiesz Jagodę na to spotkanie?
Ona jeszcze nie rozumie, co się mówi, teoretycznie. Chociaż w kontekście tej książki to raczej nie powinnam.
Okej.
Ale wszystko się wyjaśni.
Więc zostańcie z nami i zapraszamy do kolejnego odcinka produktowania, w którym trochę o przekleństwach, a trochę postaram się przemycić może więcej informacji na temat ciekawostek dziejących się wokół nas w świecie produktowym, produktowo-UX-owym. Okej, to tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Koniec.